Prasa Czołówka.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Dołączam do Mariusza z Siódy, który realizuje nasz program od godziny 18. Wtorkowy wieczór tradycyjnie zarezerwowany dla poznańskich, wielkopolskich dziennikarzy, którzy komentować dla Państwa będą świeże doniesienia z serwisów informacyjnych. Dziś w kluczu spraw, które określiłbym przymiotnikiem ekologiczne, bądź w jakiejś mierze, przynajmniej zahaczając o ekologię. A biorąc pod uwagę fatalną jakość powietrza w Poznaniu, nie tylko w Poznaniu, w ogóle w polskich miastach i miasteczkach, staje się to coraz bardziej naszą dziennikarską codziennością, którą musimy zwyczajnie komentować. W studiu Radia Poznań są dzisiaj z nami Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań. Dobry wieczór. Piotr Łuźwik, przewodnik katolicki.
Dobry wieczór.
Sławomir Lechna, nasz głos poznański.
Dobry wieczór.
I Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dobry wieczór.
A zaczynamy od inwazji elektrycznych hulajnóg na Poznań. Taką gdzieś przeczytałem informację, taki nagłówek rzucający się w oczy. No, trudno nie zauważyć lawinowego wzrostu tych pojazdów nie tylko na poznańskich ulicach. Ich obecność w mieście jest aż nadto widoczna. Od dwóch tygodni można prawie od dwóch tygodni można wypożyczać hulajnogi na minuty. Udany eksperyment jak na razie, waszym zdaniem? Sławek Lechna.
Powiem tak. Dobrze, że Poznań jest otwarty na mobilne formy przemieszczania się po mieście.
To
kolejna alternatywa do samochodów, po elektrycznych samochodach, po rowerach miejskich i po skuterach. To dobrze. Hulajnogi mają zalety, ale mają mnóstwo wad. Przede wszystkim problem polega na tym, że nie ma gdzie tymi hulajnogami jeździć, bo po drogach, po ulicach jest nielegalne, po ścieżkach rowerowych poruszanie jest nielegalne, można dostać mandat. Po chodniku okazuje się, że też nie można jeździć, bo się złamie regulamin firmy wypożyczającej owe hulajnogi. Więc jest
problem. Ale zgodnie z regulaminem, z prawem, użytkownicy hulajnóg są traktowani tak samo jak piesi. Taki dziwny, powiedziałbym, parajowski przepis.
Stwarza to jazda po chodniku stwarza ogromne niebezpieczeństwo. Moim zdaniem konieczna jest, tu już kończę, konieczna jest regulacja prawna. O to zabiegają włodarze dużych miast, między innymi prezydent Poznania, który wystosował niedawno pismo do Unii Metropolii Polskich. Już otrzymał odpowiedź, w którym Unia pisze,
masz,
że... Unia pisze, że postulat podjęcia prac w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego będzie już jutro, 19 grudnia, omawiany. Chodzi o to, żeby skierować, powołać specjalny zespół rządowo-samorządowy, który zajmie się tym problemem, regulacjami prawnymi.
Ale to i tak te parę miesięcy tam jej potrwa i przez ten czas hulaj dusza po ulicach, między innymi poznańskich. W zasadzie to jest trochę taka barejowska jednak sytuacja. Tak jak powiedziałem, ten przepis, który na przykład traktuje hulajnogi tak jak osoby piesze.
Technologia wyprzedziła rzeczywistość.
Sebastian Borkowski.
Technologia, którą może nie wszyscy wiedzą, ale pojawiła się również w Stanach Zjednoczonych. Ona gdzieś od półtora roku jest obecna. I co ciekawe, oni na tą chwilę też nie rozwiązali do końca tego problemu, który my mamy i z którym zaczynamy się borykać, czyli pozostawianie hulajnog. W miejscach, w których...
Hulajnog czy hulajnóg? Tak jak...
Hulajnogów.
Musielibyśmy polonisty spytać, jak to dokładnie odmienić. Natomiast uwaga, bardzo ciekawostka i bardzo ciekawa rzecz, jak postarali się rozwiązać problem. Otóż powstały aplikacje, które pozwalają znaleźć te hulajnogi, które są rozładowane, i teraz firmy, które obsługują hulajnogi, płacą pieniądze mieszkańcom za to, że ten weźmie to na noc do domu, podładuje i odstawi na miejsce. W związku z czym pojawiły się osoby, które na tym zarabiają przyzwoite pieniądze i są przypadki opisane osób.
Przepraszam, to jak zbieracze złomu, to teraz zbieracze hulajnóg.
No tak, ale hulajnóg. Dzięki temu jest takie zamknięte koło. Zyskuje firma, zyskuje ten, który naładuje w nocy i zyskuje ten, który później będzie tu hulajnogi używał. Natomiast faktycznie ciekawostka, nowość, która przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych, ten przykład, o którym mówię, to jest tylko próba rozwiązania problemu, natomiast przez półtora roku faktycznie też nie rozwiązali sami tego problemu, że te hulajnogi po prostu są porzucane.
To chyba jest taka największa niespodzianka dla wszystkich, że jednak te hulajnogi, one mają taką zdolność, żeby rozpieszcząć się po mieście. Prawda, że to są takie zwierzaki, które nie trzymają się stada, tylko jak indywidualiści. zwierzaki indywidualiści. I po tym mieście tam krążą. W najbardziej niespodziewanych miejscach można je odnaleźć. A to w jakimś koszu na śmieci, prawda? Na przykład. A to przy torowisku. No, sympatycznie.
Natomiast, na środku chodnika.
Tak. Natomiast są, myślę, też dużo poważniejsze zagrożenia na przyszłość, jeśli chodzi o hulajnogi. Bo pamiętamy wszyscy, jak było z rowerami. Kiedyś rowerzyści zasadniczo nie jeździli wygodnie po Poznaniu, tak jak na przykład ulicą Głogowską były dwa pasy. Trzeba było na przykład zdjąć jeden pas, zrobić drogę rowerową. To teraz ja się obawiam, że jak jest gdzieś jeden pas, gdzie jeżdżą samochody, to teraz obok drogi rowerowej ten drugi pas zajmą hulajnogi. I co wtedy z biednymi posiadaczami samochodów? Także no, nie wiem, czy nie będziemy wszyscy skazani na hulajnogi. Przy czym, to jest ważna rzecz, nie wszyscy mają na to szansę. Ja już się dowiedziałem, że używanie takiej hulajnogi przy wadze powyżej 120 kg jest niewskazane. Także według mnie to jest jakiś problem natury takiej dyskryminacyjnej. I tu trzeba by się było do pana prezydenta Jaśkowiaka zgłosić.
Wrażliwe dane dotyczące wagi.
Przed obiadem czy po obiedzie, prawda? Bo to też jest ważne.
Rozumiem, że nie zawsze mógłbyś używać.
Tak, nie zawsze.
My tak mówimy sobie troszeczkę pół żartem, natomiast problem rzeczywiście występuje. Po pierwsze jest kwestia tego, w jaki sposób jeżdżą posiadacze hulajnóg, a one mogą się rozpędzać do nawet 25 i 30 podobno kilometrów na godzinę. To już jest prędkość, przy której można sobie zrobić krzywdę albo innym pieszym na drodze. O ile hulajnogę konsekwentnie traktujemy jako pieszego, przynajmniej posiadacza hulajnogi. To jest jedna rzecz. No i druga sprawa, bardzo często jak potraktować w takim razie potencjalny wypadek, jeżeli nie ma specjalnego, osobnego ubezpieczenia dla osób, które poruszają się hulajnogą i na przykład wyrządzą komuś krzywdę. Piotr Jóźwik, takie bardziej filozoficzne, prawne podejście do...
No to ja bym chyba jednak zaczął od tego, co przed chwilą słyszeliśmy, to znaczy ci rowerzyści, którzy pojawili się ze ścieżkami i co z tymi biednymi posiadaczami samochodów. Dzisiaj byłem w Łodzi i tam taki fajny znak drogowy zobaczyłem. Znak, na którym był i samochód, i rowerzysta, i było napisane: zmieścimy się wszyscy.
Bo nie mają hulajnóg, dlatego.
Pewnie, dlatego. Możliwe, że tak, ale chyba najważniejsze
są riksze.
Wszyscy uczestnicy tego ruchu drogowego jakoś mieli na siebie baczenie i zważali na to, że jeżeli taki człowiek na hulajnodze no już jedzie chodnikiem, bo nie może nigdzie indziej, to że na chodniku pojawiają się też piesi i może niekoniecznie dobrym pomysłem jest rozpędzanie się do tych tam 25 czy 30 km na godzinę. Ja traktuję to w kategoriach eksperymentu.
Jednak eksperyment i zobaczymy, co przyniesie rzeczywistość. Poznań się może z tego wycofać? Czy tak raczej, jak myślicie?
Słowek, nie chciałbym, żeby Poznań się z tego wycofywał, bo hulajnogi mają wiele także zaletów. Krzysztof bardzo ładnie o tym opowiadał.
I Piotrek.
Piotrek, przepraszam. Bardzo ładnie.
Postura podobna też przedobiadowa.
No nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Zaradźmy temu. Po pierwsze, trzeba piętnować tych kierowców. Jak widzimy kierowcę samochodu, który parkuje byle gdzie, zostawiłby chodnik, dostaje mandat, no nie można. I trzeba po prostu, nie wiem, się odezwać do gościa, który zostawi hulajnogę, porzuci na chodniku i nie patrzy, że komuś innemu będzie przeszkadzała. Już nie mówię o niszczeniu tych hulajnóg. Po prostu jestem za, ale piętnujmy, karajmy i chociażby słowem, jeżeli nie dziwny sposób tego zrobić.
I ja odniosę się znowu do Stanów Zjednoczonych, czyli źródła tej idei. Słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych zrobiono to przede wszystkim po to, żeby zachęcić Amerykanów od odejścia do samochodu. Amerykanie mają taki sposób, że oni potrafią do pracy, do sklepu 2-3 kilometry jechać, wyjść z domu, wsiąść w samochód i przejechać.
Taki styl.
Również to wynika po części może z ukształtowania miast amerykańskich, tak? Natomiast u nas w Poznaniu wydaje mi się, że to nie jest ta forma. Na tej chwili bardziej jako gadżet, bardzo coś, czym można przejechać ulicę Półwiejską, czyli coś, co zastąpi drogę pieszemu. Ale trudno mi sobie wyobrazić w Poznaniu, żeby hulajnoga miała służyć temu samemu. Czyli zachęcić kierowcę do tego, żeby zamiast przejechać jakąś odległość 2 km samochodem, przesiadł się na hulajnogę.
Tym bardziej, że to nie jest tanie rozwiązanie, bo hulajnoga wychodzi no mniej więcej tyle, zapewne ile wypożyczenie samochodem, pewno na dłuższą odległość, na małą, no nie jest to i tak tanie.
Ale zobaczcie, o jakich problemach my rozmawiamy, żeby zachęcić człowieka do tego, żeby 2 kilometry się przespacerował. Te 2 kilometry to szedłby ile? 20 minut?
No to tak myślę, że
spokojnie. A my musimy szukać rozwiązań, żeby zachęcić kogoś do tego, żeby tego dystansu nie przejechał swoim własnym autem, tylko żeby postanowił to zrobić nawet nie siłą własnych mięśni na hulajnodze.
Ale co jest ciekawe, że na przykład ten problem tego rozpierzchnięcia się urządzeń nie występuje w przypadku rowerów. Czyli jeśli są urządzenia dokujące, prawda, to wtedy tym użytkownikom...
To już dodatkowy koszt.
Tak, oczywiście, wtedy to jest dodatkowy koszt, ale być może jednak docelowo...
I ograniczenie, się będzie, nie?
Oczywiście, że jest to duże ograniczenie, bo jednak nie w każdym miejscu można sobie z tego skorzystać, więc, ale być może docelowo będzie to konieczne, nie wiadomo.
No to ci powiem, że od następnego sezonu rowerowego, więc już wkrótce, przybędzie w Poznaniu 500 rowerów, które będzie można zostawić gdziekolwiek.
Ajajaj.
Te 500 rowerów będzie tak leżało, są.
Nie wiem dlaczego, ale wyobraziłem sobie właśnie park Wilsona pokryty takimi leżącymi rowerami.
Wczoraj widziałem na chodniku przy dworcu głównym w Poznaniu dwie hulajnogi skrzyżowane leżały.
Ale martwe czy żywe?
Piękny, symboliczny gest.
Ktoś, kto by jechał, ale... No to utrudnia, a teraz wyobraźmy sobie tak pożyczone rowery. No. Zapowiada się eksperyment w takiej kulturze użytkowników.
A być może my nie dorośliśmy jeszcze do tej hulajnogowej kultury. Eksperyment w każdym razie trwa, zobaczymy, jakie będzie przynosił efekty. Teraz już o ekologii na poważnie, zupełnie i w czystej postaci. Zakończył
czystej?
Się... Ach, właśnie. Wyprzedzacie mnie, panowie. Zakończył się ONZ-owski szczyt klimatyczny COP24 organizowany w Katowicach. No i mamy tak. Setki spotkań, 2 tygodnie obrad, mnóstwo informacji, które przeciekały spod tych różnych tam doniesień, komentarzy, przecieków, które różne delegacje dawały. Także Polska, no, prezydencja, przewodnictwo, bo to tak się formalnie nazywa. Ale powiem wam tak. Czy ja, przygotowując tę audycję, miałem problem, żeby dać taki konkret, co tak naprawdę na tym szczycie ustalono, oprócz tego, że zadekretowano, że zakończył się on sukcesem.
No właśnie, nie zgadzam się z tym, że to jest sukces ogłoszony takowy.
Sukces czego?
Ale porozumienie zawarły państwa, które są odpowiedzialne za emisję dwutlenku węgla. W tym roku mamy rekordową emisję. Też się zastanawiałem, czego. I właśnie odpowiedź uzyskałem taką, że zabrakło mi alarmu, jakiegoś wezwania do tego, aby zrobić coś z tą emisją, żeby ją drastycznie zredukować. Uważam, że Polska jako gospodarz tego wydarzenia zawiodła. Słysząc wypowiedź pana prezydenta Dudy, że węgla nam starczy na 200 lat, że węglem Polska będzie stała. Kiedy ja oczekiwałem, że usłyszę, iż Polska do 2030 roku nie będzie już wydobywała węgla i opalała węglem.
A to chyba niemożliwe.
A to zupełnie inny trend. Polska się nie wpisuje w nowoczesne trendy, w walkę o czystość tej planety. Wprost odwrotnie. Jestem dosłownie załamany. Mhm.
No to ja muszę powiedzieć, że miałem dokładnie przeciwstawne oczekiwania, jeśli chodzi o ten szczyt. To znaczy uważałem, że szczyt nie zakończy się tak zwanym sukcesem, czyli nie podejmie żadnych takich zobowiązań, które będą dla nas katastroficzne. Dlatego, że obawiałem się, że będzie to wielki sukces, w efekcie którego my nie przeżyjemy zimy. Że na przykład ustalimy, że dobrze, wyłączamy od razu elektrownie węglowe, wyłączamy elektrociepłownie i w efekcie ta zima to będzie dla nas po prostu jedna wielka tragedia. Zostanie tam 2-3 miliony obywateli, reszta zamarznie. Na szczęście tak się nie stało. Te wszystkie szczyty, one są takie, można powiedzieć, one mają rangę taką bardziej spotkań towarzyskich, wydarzenia medialne. Przyjeżdża 30 tysięcy ludzi, spotykają się, tam rozmawiają, przyjmują płyny i pokarmy stałe, cieszą się przy tym, atmosfera jest znakomita. Natomiast na szczęście nie wszyscy dążą do tego, żeby ludzkość jakoś tak, problem ludzkości zakończyć, uratować planetę w ten sposób, że wyeliminować człowieka, który to, jak wiadomo, człowiek szkodzi środowisku. Żywy człowiek szkodzi środowisku, no i coś trzeba z tym zrobić. Są tutaj takie recepty, takie długofalowe. Na szczęście tutaj...
Ty zawsze byłeś krytyczny do tych kwestii. Natomiast, ale głosy są podzielone.
Oczywiście. I ja teraz absolutnie na poważnie ostatnie zdanie. Trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Rzeczywistość i kompletną fikcję. Rzeczywistością jest to, że my mamy bardzo zanieczyszczone powietrze. Czyli te pyły, zawiesiny, To jest rzecz jak najbardziej realna. I z tym należy coś pilnie zrobić. To jest potężny problem.
No, natomiast, jeszcze trochę dzisiaj
natomiast rzeczywistość, ta druga fikcyjna, to jest pogląd, że zabija nas emisja dwutlenku węgla, czyli tego gazu, który no, jest nieszkodliwy, karmią się nim rośliny, czyli jeśli
może
chcemy
nie tyle,
wymordować...
że zabija, co zmienia tak, pewne trendy klimatyczne,
ale
powodując
to nie jest
problemy
jedyny,
na przykład
tak, to nie jest jedyny gaz cieplarniany i w związku z tym koncentrowanie się tylko na tym właśnie dwutlenku węgla powoduje, że idziemy w jakąś ślepą uliczkę. Idziemy w ślepą uliczkę, bo to nie jest problem główny.
To zupełnie się nie zgodzę.
Sławek
uważam Bezna. Tak, że ani nasi wielcy politycy, którzy żyją w dużych miastach, na przykład w Warszawie, ani wy, przyjaciele żyjący w Poznaniu, nie wiecie, co się dzieje w małych miasteczkach, we wsiach podpoznańskich. Mieszkam w Buku i mamy codziennie prawie kilkaset procent przekroczeń tych najważniejszych pyłków.
Człowiek dzisiaj przysłał tak, dane z dzisiejszego dnia i to wyglądało tragicznie.
No właśnie, ale przepraszam, tu jest uszczegółowienie. Chodzi o pyły, czyli nie o dwutlenek węgla, ten nieszkodliwy, sympatyczny gaz, którym, dzięki któremu roślinki żyją, tylko o pyły. I pyły to jest rzeczywisty problem.
Chodzi o dym, który wylatuje z kominów. Tak. To efekt tego, czym ludzie palą. Jest to dramat. Zapraszam do Buku. Byłem wczoraj w Dopiewie, w centrum Dopiewa. Podobny dramat w Stęszewie. Nawet zdjęcie zrobiłem. Nawet ktoś w środku dnia zadzwonił do radia, prosząc o pomoc.
A to prawda, że ludzie przenoszą się z tych małych miejscowości do tych dużych metropolii po to, żeby uciec od tamtego smogu?
Jest taki dramat, że my na spacery przyjeżdżamy do Poznania, przyjeżdżamy do Lusówka nad Jezioro Lusowskie. Nie można po Buku spacerować, ja nie mogę wyjść na podwórko, tak śmierdzi, gryzie nas gardło. Jesteśmy zrozpaczeni do tego momentu, że, tu pokazuję gazetę, Nasz Głos Poznański, sprzedajemy dom, chcemy się stamtąd wyprowadzić.
To jest twoje ogłoszenie?
Tak, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Mieszkam poza Bukiem, poza miastem, na wsi, staw, zieleń, drzewa 60...
Może ktoś ze słuchaczy od razu kupi.
Nie, no chłopaki, nie róbcie, to za product placement.
Ale chodzi o to, że jest taki dramat, jeżeli chodzi o powietrze.
Nie, ja rozumiem, że to jest jako symbol po prostu.
Pycham, jest dramat, zapraszam do tych podpoznańskich miejscowości, to wtedy zobaczycie, co to jest smog.
Sebastian Borkowski, wracamy do
może nie o smogu, bo
politycznych.
Piotrze, tutaj zacząłeś mówić o konferencji, mówiłeś o smogu. Natomiast konferencja miała się skupić na czymś innym, globalnym ociepleniu. I trochę odnosząc się do tych słów twoich, że byli politycy, byli sobie różni ludzie, pogadali, pojedli, popili. Ludzie byli, były i gwiazdy, byli i politycy, ale to politycy podejmują decyzje. To nie Arnold Schwarzenegger, który tam przyjechał, żeby porozmawiać, czy jakaś młoda dziewczynka, która była pokazana jako wzór w internecie i przewija się przez media społecznościowe ze swoim przemówieniem.
Tak.
Tylko decyzje podejmują politycy. Edwin Bendyk w Polityce bardzo, bardzo ciekawie skomentował to, że nie zmieni się nasze patrzenie i nasze podejście, dopóki nie zmieni się podejście i patrzenie polityków. Powołał się na przykład Brazylii i Stanów Zjednoczonych, gdzie u władz są wyraźni politycy, którzy na hasło globalne ocieplenie śmieją się i w ogóle w nie wierzą. Stąd decyzje takie podejmowane podczas takich zjazdów, jak chociażby ten, który miał miejsce ostatnio.
Mówimy o potencjalnie dużych emitentach.
Tak,
jednym z największych na świecie.
W momencie, jak tacy politycy są u władzy, będzie wyglądał tak jak obecnie, czyli jakimś pozornym porozumieniem, tak naprawdę statusem quo, a nie patrzenie w przyszłość.
Ale nie, one są daleko idące dosyć, te porozumienia, tak, one jakieś tam zobowiązania jednak są naprawdę przyjęte.
Właśnie zobowiązań nie ma, ogólna mapa drogowa.
Jedno słowo, nigdy nie będzie tak, jak chciałaby grupa ekologów i też nigdy nie będzie w tą stronę, jak uważają najwięksi przeciwnicy. To postanowienie będzie zawsze gdzieś po środku.
Gdzieś w tym wszystkim są też te małe państwa, maleńkie, biedne, z tych takie, które bardzo często są ledwo zauważalne na mapie i one mówią, że dla nas globalne ocieplenie oznacza na przykład kolejne takie tsunami, jakie było parę lat temu na Bali na przykład. I dla nas to jest realne zagrożenie. Trudno porównywać je do państw wielkości Brazylii, Stanów Zjednoczonych czy Polski nawet.
Ja chciałem w ogóle tę dyskusję na nieco inny poziom przenieść, bo tutaj pojawiły się hasła polityka, czy będzie katastrofa dla Polski w związku z tym, że teraz zakażemy wydobycia węgla i w ogóle. Ja myślę, że nie ma powszechnej zgody co do tego, czym dzisiaj jest ekologia. Wystarczy sobie spojrzeć, jak dyskutujemy o tematach ekologicznych. Najczęściej słowu ekolog towarzyszy hasło lewak, oszołom i to w zasadzie
w przeróżnych
mediach. I tak wygląda nasza dyskusja o tym, czy i jak troszczymy się o środowisko. Dość powiedzieć, że kiedy dyskutowaliśmy o emitowaniu dwutlenku węgla, to nagle gruchnęła wiadomość, że Polski się wszyscy czepiają, a przecież Niemcy emitują tego dwutlenku węgla znacznie więcej, że przecież największy emitent elektrownia w Unii Europejskiej znajduje się w Niemczech. Porównajmy sobie chociażby powierzchnię Polski i Niemiec. Niemiec jest delikatnie większa, a o ile większa jest ta ich emisja. No dobrze, ale jeżeli weźmiemy inne kryterium na przykład i porównamy liczbę ludności albo stopień rozwinięcia gospodarki, sytuacja wygląda wtedy zupełnie inaczej. Ale nie w tym rzecz. Uważam, że najpierw powinniśmy naprawdę zdać sobie sprawę, jakie konsekwencje ma nasza nieekologiczna, mówię ogólnoludzka ekologiczna postawa, bo my możemy narzekać dzisiaj na temat czystości i jakości powietrza i ono jest oczywiście, to jest bardzo ważna sprawa dla nas, ale naprawdę takie tsunami. My niedawno w przewodniku drukowaliśmy taki fotoreportaż z różnych stron świata i te problemy, które dotykają ludności nie tylko w państwach rozwijających się, na przykład na Grenlandii, kiedy wioska musiała zostać ewakuowana tylko dlatego, że wskutek powiększających się temperatur nagle jakiś duży fragment lodowca groził osunięciem się do wody. Był on tak olbrzymi, że wywołałby właśnie falę tsunami. Mówimy tutaj o sytuacjach, kiedy rzeki na przykład w Indonezji zanieczyszczone są plastikiem, trzeba organizować specjalne akcje, żeby chociażby w minimalnym stopniu te rzeki oczyścić. Mówimy o toksycznych miastach, które są, jedno z nich znajduje się na przykład w Ganie, gdzie trafiają elektrośmieci praktycznie z całego świata. Te wartościowe pierwiastki, które możemy wymontować z jakichś lodówek, telewizorów i tak dalej, one są wymontowane, natomiast cała reszta tego plastikowego sprzętu, ona po prostu tam płonie. Przypomnijmy sobie, co działo się...
I żyją tam ludzie.
To oczywiście, że tak. Przypomnijmy sobie, co działo się, kiedy nagle okazało się, że te państwa rozwijają się nie są w stanie przyjmować już naszych odpadów, jaka była plaga pożarów na wysypiskach śmieci.
Pytanie, czy politycy rozmawiają w ogóle w takich kategoriach na szczytach.
Ja bym zadał najpierw pytanie, czy ludzie rozmawiają właśnie w takich kategoriach.
To jest inne pytanie.
Tak, bo przecież niedawno po Facebooku śmigała taka zachęta do tego, żeby na przykład nie brać słomek albo do sklepu, żeby wybrać je z własnym pojemnikiem próżniowym. Zróbmy sobie rachunek sumienia i naprawdę spójrzmy, ile takich odpadów, które nadają się teoretycznie do recyklingu, przecież jest żółty pojemnik, tam możemy wrzucić plastik. Ja sam po prostu biję się w pierś, bo uważam, że to jest jakaś masakra, to co my robimy naszej planecie, na której żyjemy w tej chwili, na której żyć będą nasze dzieci, nasze wnuki i tak dalej, i tak dalej.
Opcja tak. Karbonizacyjna w naszym studiu.
Jednak mówiąc o ekologii, nie możemy zapominać o rzeczywistości, bo to nie są jakieś tam światy, które się ze sobą kłócą. W związku z tym należałoby przede wszystkim dbać o dane liczbowe. I te wystąpienia takie w tych wszystkich konferencjach, one wskazują na jedno, że rzeczywiście ekologia jest mocno powiązana z polityką. Stąd się wzięło na przykład to, że Polska otrzymała tam tą skamielinę, czyli symbol takiego kraju, który w sposób najgorszy działa, jeśli chodzi o politykę klimatyczną. Natomiast dane właśnie takie szczegółowe, nawet Komisji Europejskiej, świadczą o tym, że oczywiście nie tylko, że są w świecie takie kraje, które emitują więcej tego nieszczęsnego dwutlenku węgla niż Polska, ale mało tego, więcej niż wszystkie kraje Unii Europejskiej razem wzięte. Chiny, Stany Zjednoczone, pojedynczo te kraje emitują więcej niż wszystkie kraje Unii Europejskiej razem. A jeśli chodzi o samą Unię Europejską, Polska... Jak myślicie, ile emituje, jeśli chodzi o Unię Europejską? Poniżej 10%. Kto emituje najwięcej? Niemcy. 23%.
Tylko, że...
A kto jest kolejny? Wielka Brytania, Francja, Włochy. A dopiero na piątym miejscu
to jest akurat zgodne mniej więcej z wielkością państw i potencjałem demokratycznym.
Właśnie, to jest ciekawe.
Przepraszam, jedno wtrącenie, tak. Że RFN w przeciągu ostatnich 3 dekad swoją emisję dwutlenku węgla zmniejszyło 30%, Polska tak. O 3.
Tak, a jeśli chodzi o lata 90, prawda?
Bo to widziałeś RFN?
Tak. Ojej,
to tak się jeszcze mówi?
Tak, bo taka jest oficjalna nazwa tego państwa.
Zwróćmy uwagę, że od roku 1990, w 92 był ten słynny protokół w Kioto, Polska właśnie zmniejszyła emisję o gazów cieplarnianych o ponad 30%, czyli to jest potężna dawka. Natomiast właśnie, tutaj był temat Niemiec. Dlaczego szkodzi, według ekologów, dwutlenek węgla wydzielany w Polsce, natomiast ten w Niemczech, on wpływa dobrze na przyrodę, pozwala drzewom rosnąć. Jeszcze tylko dokończę. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Porównanie liczby ludności Polski i Niemiec i emisje na głowę mieszkańca. No niestety, drodzy panowie, znowu okazuje się, że statystyczny Niemiec jest emitentem znacznie potężniejszym niż Polak. Co do Holendra, uwaga, uwaga, niespodzianka. Holender również emituje więcej niż Polak. A krowa holenderska? Oj, to już zdecydowanie więcej od polskiej krowy. Także te różnice są duże.
No tutaj nasz kolega wyraźnie wypowiada się jak rasowy polityk. Natomiast prawda jest taka, ekologia nie ma granic, nie powinna mieć granic. Walka o wspólne środowisko nie powinno mieć granic. To, że determinuje to...
Tak, ale rozsądek też nie powinien mieć granic. Ekonomia też nie powinna mieć granic. Właściwie, wiesz, to jest bezgraniczne, jeśli każda z tych dziedzin samodzielnie sobie funkcjonuje. Natomiast jest uzależnienie pewne i to jest problem, bo ja nie jestem wcale przeciwko temu, żebyśmy zdroworozsądkowo podchodzili do tego, w jaki sposób dbać o odpowiednie powietrze, jakość powietrza.
Tak, tylko że w momencie, jak politycy będą się licytowani, w którym kraju jest mniej, w którym jest więcej, który bardziej odszedł od tego, który mniej odszedł od tego, to niczego nas nie zaprowadzi.
Słuchajcie, to jest właśnie cała tragedia, bo tam pojawiły się, nawet w tych Katowicach, pojawiły się organizacje ekologiczne. Na przykład Greenpeace ta organizacja przyznała Polsce tą skamielinę, symbol tego złego podchodzenia do klimatu. Nie, ani słowem nie wspomnieli o Niemczech. W zarządzie tej firmy...
To, że są Polska, podwójne standardy,
jeszcze jedno
uwaga. Wszyscy wiemy, natomiast...
Pytanie takie. W zarządzie Greenpeace Polska jest 5 ludzi. Pytanie, czy jest wśród nich choć jeden Polak? Odpowiedź, nie. I ci właśnie ludzie, ci Niemcy, którzy przyjeżdżają tutaj w gościnę do Polski, wykorzystali do skrytykowania naszego kraju. Nie da się uciec od tego. Nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Okay, drodzy Niemcy, wy nasi przyjaciele, zapomnijcie o tym, że macie interes.
Nie, dobrze, ale czemu, ale do czego ma nas ten argument przekonać?
Jak bardzo uzależnione jest to wszystko, ocena właśnie tego, w jaki sposób kraj podchodzi do polityki klimatycznej czy ochrony środowiska, od tego, kto tę opinię wypowiada.
Okej, okay, ale ja mam
podstawową rzeczą jest matematyka. Nie możemy powiedzieć, że ktoś jest większy, ktoś jest cięższy, nie porównując wzrostu, nie porównując wagi.
Z takimi argumentami po prostu usprawiedliwiamy się. My chcemy powiedzieć w ten sposób, okej, okay, może i my emitujemy, ale nie tak dużo jak ci, którzy są tacy albo inni. Ja właśnie mam wrażenie,
tak,
że gubimy...
Ktoś przyznał. Panowie, jeżeli na głowę mieszkańca ktoś, powiedzmy, nagrzeszył więcej, no to w sposób jasny, on powinien być bardzo obciążony skutkami tego swojego
grzechu. Ale zostawmy tę skamielinę. Ja myślę, że my w temacie ekologii mamy o wiele większe problemy, na przykład taki, czy mamy do czynienia z globalnym ociepleniem, czy nie. Mówimy tutaj o zjawisku, którego...
Ja powiem może jedno zdanie tutaj takie porządkujące tę naszą dyskusję, ona zaczyna wychodzić trochę. To jest oczywiste, że i politycy, i różne organizacje, także ekologiczne i antyekologiczne, wykorzystują ten problem do pewnych swoich interesów. I co do tego mamy tysiące dowodów we wszystkie możliwe strony. Pytanie tylko takie, czy rzeczywiście te dane naukowe, które są różne również, ale większość naukowców jednak mówi, że problem tego ocieplenia jest naukowo w jakiś tam sposób udowodniony. Czy robimy coś z tym jako świat, czy nie?
Mała dygresja, bo my mówimy o tym, że liczyliśmy albo nie liczyliśmy na to, że to środowisko będzie w stanie wypracować jakieś porozumienia. Zobaczcie na sytuację typu aneksja Krymu przez Rosję i czy wspólnota międzynarodowa jest w stanie wypracować jakieś jednolite stanowisko. Mamy w budowie Nord Stream 2. Czy jest jakaś zgoda nawet w ramach nie całego świata, w ramach jednego organizmu, jakim jest Unia Europejska? No nie ma zgody i prawdopodobnie nie będzie, bo różne są interesy, dlatego uważam, że powinniśmy właśnie prowadzić tę rozmowę naprawdę na zupełnie innym poziomie, bo politycy zawsze chcą coś ugrać dla siebie, organizacje również, ale fakty są takie, że zmienia się nasz klimat i trudno powiedzieć, żeby on się zmieniał na lepsze. Wystarczy wspomnieć to lato, które mieliśmy ostatnio w Polsce. To są rzeczy niebywałe, a lepiej prawdopodobnie nie
bardziej
będzie.
Bardziej gwałtowne zjawiska.
Dokładnie, takie będą konsekwencje.
I w tle są pieniądze właśnie. Nie? ktoś to powinien sfinansować.
Ale
teraz.
W tle są też dramaty ludzi. Mówimy no właśnie, o krajach, nie? które będą
zniknąć.
Migranci klimatyczni, którzy się pojawią, bo ich kraje po prostu znikną z powierzchni Ziemi.
A my tu będziemy największych emitentów usprawiedliwiali i mówili, a wy sobie najwięksi emitenci emitujcie ile wlezie, bo my będziemy ścigali tych najmniejszych emitentów.
A kto ich usprawiedliwiał?
No to jest bezsens. To jest po prostu bezsens. Takie podejście jest bezsensem.
Ta dyskusja spadła na tak ogólny, szeroki, ogólnoświatowy poziom, bo my naprawdę zajmiemy się tym, co jest lokalne. Lokalnie mamy bardzo fatalne powietrze. Jest to poważny problem, którego jeszcze raz powtarzam, potraficie dopatrzyć się, bo mieszkacie w mieście, gdzie nie ma aż takiego smogu.
No właśnie dzisiaj potrafiliśmy się dopatrzyć, bo nic nie było widać.
No naprawdę jest
potworny
smród. Ja widzę, czym ludzie spalają, nie ma żadnej kontroli. To, że Sejmik ustawę antysmogową uchalił i są inne jakieś regulacje prawne, zakazy, nikt tego nie kontroluje. W takich miejscowościach jak Stęszew, Bóg, jeszcze raz wymieniem, nie ma straży miejskiej, nie ma kto tego kontrolować. Nieraz dzwoniłem do urzędu, do pracownika odpowiedzialnego za środowisko.
Mówisz teraz o urzędzie gminy. Tak,
mówi, że nie ma żadnych narzędzi prawnych, żeby mógł wejść, żeby sprawdzić, pobrać próbki, bo nie ma. Póki nie ma straży miejskiej, to nie ma jak skontrolować takiego człowieka, który pali, wiem to, widzę opony pocięte na drobne części plastiki od okien. W Buku jest taka górzelnia przy dworcu, była górzelnia. Na podwórzu tej, ona teraz sprzedaje, w tym budynku jest sprzedawany węgiel. Jest, jak to się mówi, buchta płyt lakierowanych i te płyty są spalane. Tego leży tam.
Potrafię sobie to wciągnąć nosem już w tym momencie.
Proszę sobie wyobrazić, jak dzisiaj codziennie
fantomowy zapach ma
w nosie. Śmierdzący, ogromny, leci z tego komina i zróbmy coś.
No właśnie, a rozwiązania są bardzo proste. Tylko, że te proste rozwiązania...
No nie ma prostych rozwiązań.
Z reguły niewielu interesują. Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście przyłączanie tych wszystkich gospodarstw domowych do sieci elektrociepłowych, prawda? Jeżeli podłączymy, to wtedy już takie gospodarstwo domowe nie będzie emitowało samodzielnie, a wiadomo, że ta jakość paliwa tam może być różna, jakość kotłów może być różna, więc jest to rozwiązanie. Tylko to kosztuje. To kosztuje, prawda? Czyli na to trzeba znaleźć pieniądze, bo smog to jest problem rzeczywisty. Nie jakaś tam bzdura w stylu, że a tam wykończymy rośliny, zagłodzimy je, nie będzie dwutlenku węgla. Nie, smog to jest rzeczywisty problem. Są zanieczyszczenia w powietrzu, my to chwytamy. Coś z tym trzeba zrobić.
Nie ma kontroli, to dopóki nie będzie kary, ludzie tak będą palili, bo są nieświadomi, egoistyczni.
Słuchajcie, ja zapytam was tak miękko, ten temat łączy się nam z kolejnym tematem i w ogóle te wszystkie tematy nam się ze sobą łączą. W Poznaniu będzie w tym roku pokaz fajerwerków na imprezie sylwestrowej. Rok temu takiego pokazu nie było. Dwa lata temu była wtedy impreza pirotechniczna. Niektórzy mówią, że to przy tym naszym zanieczyszczonym powietrzu to jest jeszcze takie dołożenie chwilowe dodatkowych jeszcze kolejnych norm. Natomiast są też obrońcy zwierząt, którzy protestują przeciwko tej decyzji. Mówią, że inne miasta od tego odchodzą. I że to jest złe rozwiązanie.
Jedno zdanie. Mam psa, rozumiem problem zwierząt, bardzo oboleję i to jest problem, ale w tym momencie jest większy problem smogu. Przeczytałem gdzieś, że w Londynie podczas poprzedniego Sylwestra pokaz fajerwerków trwał tak długo, że wyemitował tyle spalin, że tak by człowiek siedział na kominie 4 dni. To jest niewyobrażalne, że taka emisja idzie w czasie takiego pokazu.
W takim razie Poznań, będący od Londynu jakieś 10 razy mniejszy, to tak...
Ale ja skupię się jednak również jako psiarz na tym huku. Słuchajcie, no 10 lat temu mam wrażenie, że tego tematu w dyskusji publicznej nie było. Ale to jest tak, że no ludzie się zmieniają, do pewnych rzeczy dochodzimy, gdzieś ewoluujemy, pewne jakieś myśli...
Ale 10 lat temu się jeździło do weterynarza, żeby psu zaordynować innemu zwierzęciu, tak zwanego głupiego Jasia na czas Sylwestra.
Tak, a w tej chwili mamy czasy, że myślimy jednak o tych czworonogach, że może lepiej oszczędzić im tego hałasu na tyle, na ile to jest możliwe. I nie wiemy, czy te ruchy nie potoczą się tak, że za 10 lat, oprócz tego, że w miastach nie będzie tego typu oficjalnych uroczystości, to świętowanie nowego roku będzie odbywało się szampanem i jakimś innym pokazem, który niekoniecznie będzie uderzał.
Ale bez korka, który
ale
by eksplodował.
Prezydent Jacek Gaśkowiak powiedział, że no, było takie oczekiwanie społeczne, żeby ten Sylwester był jednak bardziej dosłownym sensie huczny. Były różne próby robione, były imprezy 11 listopada, było Betlejem Poznańskie, gdzie różne formy mappingu były, wideomappingu, pokazy laserowe i opinia jest taka, że łagodnie mówiąc, nie wypadło to zbyt czołowo. Tak. No i być może jest ta potrzeba, żeby jednak kropkę nad i stawiać przy takich imprezach.
No ja myślę, że będzie tyle huku z prywatnych petard, że nie widzę potrzeby, żeby jeszcze miasto dodatkowo tego się dodawało. Ja pamiętam dyskusję, na którym była koleżanka z redakcji, nie chcę was skłamać, 3 czy 4 lata temu na jednej z komisji Rady Miasta. I ona wróciła do redakcji i opowiadała zrozpaczona. Wiecie co? Mówi, na komisji była dyskusja na temat tego, czy mamy jako miasto dać pieniądze na fajerwerki. Tam była kwota, nie pamiętam, 100 czy 150 tysięcy złotych. Wiecie co? Oni dyskutowali o tej kwocie 100 czy 150 tysięcy złotych, jak tak, czy wydać to na drugie śniadanie, czy nie wydać. Może wydać, a może nie wydać. A może przyda się na coś innego, a może nie. I wróciła zrozpaczona, że ogromna kwota pieniędzy z punktu widzenia każdej osoby może być od tak, i to jeszcze tak, w dyskusji, która w żaden sposób nie była merytoryczna. Nie wiem, jak to odbyło się w tym roku, tak? Natomiast głosem merytorycznym, czy coś wnoszącym do dyskusji jest dla mnie właśnie w tym momencie dobro czworoną.
No właśnie, to jest, w ogóle te dyskusje na temat fajerwerków, one też są bardzo ciekawe, bo często okazuje się, że skutki fajerwerków zależą od tego, kto organizuje imprezę. Ja na przykład spotkałem się z ludźmi, którzy tłumaczyli, jak szkodliwe są te fajerwerki, ale w momencie, jak doszło do takiej imprezy, ona się nazywała tam Światełko do Nieba, Jurka Owsiaka, to się okazało, że pies pani, która była przekonana, jak bardzo huk szkodzi, bardzo się cieszy, jak są te Światełko do Nieba, bo to jest ta impreza, którą jej pies akurat bardzo lubił.
Akurat w tym roku już nie będzie.
No właśnie, ale sam fakt, że może być takie podejście.
Pierwotnie Jurek Owsiak chciał zorganizować taką imprezę. Mówił, że taki pokaz trwa dokładnie 4 minuty i cytuję, śmiem twierdzić, że głośniej brzmi muzyka, która mu towarzyszy. Tak powiedział Jurek Owsiak.
I teraz pies tej pani zwolenniczki fajerwerków będzie niezadowolony.
Na Facebooku Jurek Owsiak się z tego wycofał i fajerwerków w formie klasycznej.
Ale ja to traktuję jako rzecz jak najbardziej optymistyczną, bo to by znaczyło, że rzeczywiście jest możliwe matematyczne podejście do problemu. Czyli zastanowienie się, a ile decybeli jest emitowane, a ile zanieczyszczeń jest emitowane i porównanie tego, a nie według kryterium, a mój pies lubi to, a mój pies nie lubi tego, prawda?
I to również jest dobry pozytyw, dlatego że dyskusja w mediach społecznościowych, gdzie jednak nieraz dyskutowaliśmy o tym, jaki hejt się przelewa, może doprowadzić do podjęcia ani innej decyzji.
Słowa padały bardzo mocne.
Jasne.
Obrońcy zwierząt podczas pikiety przed Urzędem Miasta protestują przeciwko tej decyzji magistratu. Używali między innymi takiej określeń: za nasze pieniądze władze organizują zabawę dla prymitywnej i pijanej gawiedzi i kupują narzędzia tortur. No, to jest najwyższy stopień, tak powiem.
Odlot.
Ponów w debacie.
Mówiłem, mam psa i 2 lata temu może nie odpowiedzialnie podszedłem, pies biegał sobie po ogródku o północy, jak wyszliśmy zobaczyć, jak fajerwerki, mieszkam poza Bukiem, miałem panoramę, jak one ładnie świecą, wybuchają i tak dalej. Potem 2 godziny szukaliśmy psa. Po okolicy jeździliśmy, wołaliśmy, psa nie było. Okazało się, że jak wróciliśmy załamani, że nie mamy go już, pies był gdzieś zakopany pod choinką i wyszedł. Po tych 2 godzinach wyszedł, bo już było cicho. Tak się bał, że na nasze wołanie cokolwiek on do nas nie przyszedł, bo się bał tego huku hałasu, także zwierzęta naprawdę przeżywają.
Tak, jak raz do roku mam okazję widzieć psa, który chowa się w najczarniejszy kąt pod łóżko, no to znaczy, że coś jest dla niego nie tak. Nie?
Teraz zrobimy tak, że bierzemy psa do domu, włączamy muzykę, telewizor i...
Tak, żeby nie słyszał.
Tak, żeby nie było z dworu tego huku słuchać.
A waszym zdaniem to jeszcze będę kończył. Ta tematyka zwierzęca jest pewnie oczywista, bo każdy, kto miał czworonogi, wie, jak to wygląda. Natomiast ta kwestia smogu. Rzeczywiście te fajerwerki tak bardzo potrafią się przyczynić do tego wzrostu, tego poziomu.
Przypadkowo natrafiłem na to zdanie z Londynu. Jakiś naukowiec zbadał i to zadziałało na mnie, na moją wyobraźnię. To właśnie, że porównał to do siedzenia przy kominie i wdychaniu przez 4 dni, to działa.
To teraz zapytam was bardzo krótko i hasłowo. Fajerwerki tak czy nie na miejskiego Sylwestra? Wasza opinia. Pewnie już pośrednio ją wyraziliście. Sławek.
Nie, zdecydowanie nie.
Piotr Tomczak.
odpowiednim miejscu, tak w centrum, w otoczeniu innych ludzi, zwierząt i tam najróżniejszych.
Zwierząt?
Tak. Rzeczywiście warto uniknąć.
Nie. Pieniądze można pomyśleć, jak wykorzystać również na ten dzień w inny sposób.
A ja mam wrażenie, że to wszystko potoczyło się zbyt szybko. Dyskusja zogniskowała się wokół zwolenników, przeciwników i tak naprawdę chyba obojętnie jaka decyzja zapadnie, połowa będzie niezadowolona, ale czy przekonana do tego, że to było dobre rozwiązanie, to śmiem wątpić.
Pół zdania. Tu chodzi nie tylko o czworonogi, ale także o zwierzęta w ogrodach zoologicznych. Mamy ładny ogród i...
No tak, szczególnie wyobrażam sobie drapieżniki spłoszone, które próbują się chować potem gdzieś po mieście. No, teraz przychodzi nam zakończyć program z myślą taką, że wychodzimy na zewnątrz, to nasze przyjemne studio Berlińskiego odcięte od tej atmosfery. Jakoś trzeba się, słuchajcie, dostać do domu teraz.
No, na pewno, Łukaszu, nie będziesz dzisiaj biegał.
A jeszcze zobaczę, ale Sebastianie, liczyłem na to, że na końcu jakieś wskaźniki mało optymistyczne tutaj, jako klasyczny dziennikarz wyznający zasadę...
Nie zachęcam Państwa do długich wieczornych spacerów w dniu dzisiejszym.
Aha,
szczególnie mieszkańców małych podpoznańskich miejscowości.
A może jutro budzimy się w takim razie, proszę Państwa, w lepszym powietrzu, w lepszej atmosferze. Dziś dziękuję bardzo, przeżyjmy jakoś ten wieczór. A towarzyszyli nam dzisiaj Piotr Jóźwik, przewodnik katolicki, Sławek Lechna, nasz głos poznański, Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Szczęść Boże.
I Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań. Kłaniam się nisko, spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.